czym jest kryzys psychologiczny i jakie mogą być skutki długotrwałego narażenia na stres. O tym w dzisiejszym podcaście. Ja nazywam się Artur Zwiech i zawodowo zajmuję się m.in. wspieraniem osób w kryzysie oraz wspomaganiem ich w procesie rozwoju. Moim celem i zarazem misją jest pokazanie, że nawet najsilniejszy kryzys nie jest końcem świata, a wręcz przeciwnie. Zaopiekowany i konstruktywnie rozwiązany może być początkiem nowego, lepszego i ciekawszego życia. Więcej o mnie na stronie www.arturzwiech.pl. Serdecznie witam Was w pierwszym odcinku mojego podcastu. W tym i w kolejnych odcinkach przybliżę Wam aspekty kryzysu psychologicznego oraz również poruszę tematykę okołokryzysową dotyczącą depresji, dystymii, traumy, uzależnień oraz procesu rozwoju osobistego. Skąd właśnie pomysł na taką tematykę? Z jednej strony wynika to z moich zainteresowań, z drugiej strony jest to związane z moim życiem zawodowym. Uważam jednak, że największą wartość do podcastu wniosą doświadczenia życiowe zarówno moje, jak również innych osób, a ich analiza, oczywiście z zachowaniem pełnej anonimowości, będzie najlepszym sposobem przekazania Wam nie tylko teoretycznej wiedzy, ale pokazaniem, jak w rzeczywistości funkcjonuje człowiek w trudnych sytuacjach i jak sobie z nimi radzi. Nie będzie tutaj niestety gotowych recept na rozwiązywanie problemów, ponieważ każdy z nas jest inny, każda z nas jest inna i do każdej sytuacji kryzysowej trzeba podejść indywidualnie. Niemniej jednak pokażę Wam, jakie techniki i narzędzia możemy wykorzystać w radzeniu sobie z kryzysem oraz przede wszystkim, gdzie możemy zwrócić się po profesjonalną pomoc. Długo zastanawiałem się, od czego zacząć, a ponieważ mówi się, żeby zaczynać od początku, to dzisiaj opowiem o kryzysie ogólnie, czym on jest, czym nie jest, jakie mamy jego rodzaje oraz na jakie zaburzenia i choroby jesteśmy narażeni, jeżeli zbyt długo i intensywnie oddziaływuje na nas stres. A już w kolejnych odcinkach skupię się bardziej szczegółowo na zagadnieniach takich jak wypalenie zawodowe, kryzys przełomu połowy życia czy kryzys w związku. Osobny cykl poświęcę, myślę, na bardzo ważną tematykę, a mianowicie będę chciał odpowiedzieć na pytanie, czy proszenie przez mężczyzn o pomoc jest męskie i czy mit faceta macho bardziej pomaga, czy bardziej szkodzi. Ale żeby wgłębić się w tematykę szczegółowo, to warto znać podstawy. Tak więc zaczynajmy. Co to jest kryzys psychologiczny? Na początku powiem, że w odcinku tym mogę używać zamiennie pojęcia kryzys oraz stres, aczkolwiek między tymi pojęciami jest pewna subtelna różnica. I tak, człowiek często posiada umiejętności poradzenia sobie ze stresem, co pozwala mu zyskać samokontrolę i poczucie własnej skuteczności. Niekiedy jednak stres okazuje się silniejszy i jeśli trwa on zbyt długo, możemy założyć ponad 4-6 tygodni, a sytuacja nie poprawia się, to przechodzi wówczas w tak zwany stres przewlekły, czyli nic innego jak kryzys. Ale wróćmy do samego pojęcia kryzysu. Spotkałem się w literaturze z wieloma definicjami, z każdej coś zaczerpnąłem i określiłbym kryzys jako reakcję człowieka na trudną sytuację, której nie potrafi rozwiązać, gdyż nie posiada wystarczających umiejętności i zasobów do poradzenia sobie z nią. Ważny jest również inny aspekt, taki, że kryzys jest wynikiem nie tylko stresowej sytuacji, ale też jak ją zinterpretujemy czy ocenimy. Bo na przykład u jednej osoby utrata pracy może powodować stres, ale jeśli ta osoba zna swoje zasoby, ma poczucie własnej wartości, a do tego otaczają ją ludzie, na których pomoc może liczyć, to pomyśli sobie tak. Znajdę na pewno lepszą pracę, lepiej płatną, w której będę się realizowała. Dla innej osoby zaś utrata pracy to może być koniec świata. I może na to mieć wpływ wiele czynników, takich jak wykształcenie, doświadczenie, nieumiejętność szukania pracy, czy po prostu sytuacja finansowa. Na przykład brak środków, aby dojechać na rozmowę kwalifikacyjną. U takiej osoby, jeśli szybko nie zareagujemy w jakiś adekwatny sposób, stres będzie oddziaływał coraz dłużej i przerodzi się w kryzys psychologiczny. Kryzys nie jest chorobą, a więc nie leczymy go. Niemniej jednak długi i niezaopiekowany, nierozwiązany może powodować różne zaburzenia, takie jak dystymia czy depresja, a więc mogą pojawić się poważne choroby. A taka osoba już powinna zostać objęta pomocą specjalistyczną, na przykład lekarza psychiatry. Dlatego niezmiernie ważne jest, aby nie dopuścić do przekroczenia tej granicy między kryzysem a na przykład depresją. O sposobach radzenia sobie ze stresem oraz o chorobach, które mogą być z nim bezpośrednio związane, będzie w kolejnych odcinkach podcastu. Teraz kilka słów o tym, jakie mamy rodzaje stresu. Znany psycholog Zimbardo w swojej książce Psychologia i życie wyróżnił dwa rodzaje stresu: ostry oraz chroniczny. Ostry określił jako przejściowy stan pobudzenia, który ma początek i koniec. Na przykład atakuje nas pies, my go odpędzamy lub uciekamy, stresor, czyli atakującego psa, już nie ma i napięcie opada. Oczywiście możemy jeszcze być roztrzęsieni przez kilkanaście minut, ale ten stan wysokiego odczuwania strachu minął. Drugi stres to stres chroniczny, określony jako stan ciągłego pobudzenia, w którym człowiek, mówiąc bardziej ogólnie, nie potrafi się bronić, czyli posiada niewystarczające zasoby, takie jak różnego rodzaju umiejętności, bliskie osoby w swoim otoczeniu, środki finansowe, aby móc wpływ stresu zminimalizować. Przykładem tutaj może być długotrwała przemoc, zarówno psychiczna, jak i fizyczna, jednego małżonka czy partnera w stosunku do drugiego. Chciałbym pokazać Wam jeszcze jeden podział, z jakim zapoznałem się na szkoleniu z mentoringu kryzysowego w Instytucie Pozytywnej Terapii Kryzysu. Jest on mi bliższy, gdyż odnosi się bezpośrednio do kryzysu, który ma mocniejszy wydźwięk i według mnie bardziej skłania osoby, które go doświadczają, jeśli myślą o kryzysie, a nie o stresie, do podjęcia jakichś kroków zapobiegawczych. Tak więc mamy tutaj kryzys ostry i na przykład występuje on w takich przypadkach jak śmierć najbliższej osoby, wypadek samochodowy, atak fizyczny na naszą osobę. Oczywiście ten kryzys może prowadzić do różnego rodzaju schorzeń czy traum, czyli może mieć długotrwałe konsekwencje, ale sam stresor ma charakter jednorazowy. Czym innym jest kryzys chroniczny, często bardziej niebezpieczny i podstępny, a głównie dlatego, że jesteśmy narażeni na intensywne oddziaływanie stresora długo i możemy go, powiem w cudzysłowie, nie widzieć. Przykłady podam zaraz. Ale żeby podać te przykłady, musimy spojrzeć na całą sytuację stresową jako na występowanie razem trzech elementów. Stresora, czyli zdarzenia, bodźca, który wywołuje stres, lub w dłuższej perspektywie kryzys. Drugiego elementu, czyli samej osoby, na którą stresor oddziałuje, oraz trzeciego elementu, czyli zasobów, jakimi dysponujemy, które mogą zapobiegać przejściu stresu w kryzys lub minimalizować sam kryzys, ale przede wszystkim w konstruktywny czy zdrowy sposób poradzić sobie z nim. Powiedzmy sobie coś o samych stresorach, czyli co może narażać nas na długotrwały stres i co za tym idzie na kryzys. Najczęściej dzielimy je na stresory społeczne, środowiskowe, psychologiczne. I teraz bez podziału na te grupy podam Wam kilka przykładów takich, które mogą być bezpośrednio powiązane z kryzysem chronicznym. Pierwszy przykład: przemoc w związku. Zarówno ta fizyczna, jak i psychiczna, a w szczególności kiedy jeden partner jest w jakiś sposób uzależniony od drugiego. Na przykład finansowo nie ma możliwości, aby się wyprowadzić, bo nie ma własnego mieszkania. Wówczas tkwi w takim związku, nie widząc nadziei na przyszłość. Drugi przykład: ciąża, szczególnie taka, która nie była zaplanowana lub w sytuacji, kiedy zostawia nas partner, ojciec dziecka, dowiadując się o tej ciąży. Kolejnym przykładem może być przejście na emeryturę. Jest to bardzo trudny moment w życiu każdego człowieka. ponieważ tracimy wtedy jedną z najważniejszych ról społecznych, czyli bycie pracownikiem, częścią zespołu. Kiedy już z pracy do nas nikt nie dzwoni, zaczynamy czuć się najnormalniej niepotrzebni. Kolejny to mobbing w pracy, czyli działanie lub zachowanie skierowane przeciwko pracownikowi, które polega na jego uporczywym i długotrwałym nękaniu. Mobbing występuje, gdy działanie to lub zachowania wywołują u pracownika zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodują lub mają na celu jego poniżenie lub ośmieszenie. Silnym stresorem jest również poważna choroba, szczególnie kiedy nie mamy wsparcia najbliższych, kiedy choroba utrudnia lub uniemożliwia nam na przykład poruszanie lub kiedy dowiadujemy się, że jesteśmy chorzy nieuleczalnie i zostało nam niewiele życia. Nie wszyscy wiemy, że bardzo silnym stresorem jest zawarcie małżeństwa czy wspólne zamieszkanie z partnerką, partnerem. Wchodzimy wówczas w nową rolę społeczną, poznajemy się coraz bardziej, przy okazji odkrywając coraz więcej wad drugiej osoby, które nie do końca akceptujemy. Mogą pojawić się dodatkowo problemy finansowe. Gdy rodzi nam się dziecko, wchodzimy w kolejną rolę. Często jeden z rodziców musi zrezygnować z pracy. Jednym słowem, świat może wywrócić się do góry nogami, gdyż jesteśmy odpowiedzialni już nie tylko za siebie, ale i za inne osoby. Kolejny stresor to separacja małżeńska lub sytuacja okołorozwodowa. Każdy z nas boi się samotności i często ludzie wybierają bycie z kimś, z kim nie do końca chcą być, aby tylko nie być samemu. W sytuacjach okołorozwodowych pojawiają się dodatkowo bardzo silne stresory związane z podziałem majątku, uregulowaniem relacji i miejsca zamieszkania dzieci, alimenty, często są awantury, groźby. Poważne kryzysy w naszym życiu mogą również wywoływać problemy seksualne czy impotencja. I to bez względu na to, czy jesteśmy, czy nie jesteśmy w stałym związku. W tym pierwszym przypadku będziemy unikać zbliżeń, szukać wymówek, odczuwać wstyd, spać w osobnych łóżkach, tłumacząc to nieadekwatnymi powodami. Jeśli nie podejmiemy terapii, leczenia, to związek będzie ewoluował w kierunku relacji niepełnej. Oczywiście są osoby, dla których aspekt seksu w związku nie jest bardzo istotny, jednak większość z nas tego po prostu potrzebuje. W przypadku, kiedy nie mamy partnera, małżonka, odczuwać będziemy lęk przed nawiązaniem bliższych relacji, przed ośmieszeniem, niespełnieniem się w roli partnera. Kolejny bardzo mocny stresor to są zaciągnięte kredyty, a w szczególności w sytuacji, gdy utracimy możliwość ich spłacania, na przykład kiedy rośnie rata kredytu, kiedy tracimy pracę, pojawia się choroba, a leczenie jest kosztowne. Zaczynamy wówczas żyć z ciągłą myślą, że braknie nam środków do życia, że komornik zajmie nam wynagrodzenie lub co gorsza zostanie zlicytowane nasze jedyne mieszkanie. Stresorów wywołujących kryzys chroniczny jest oczywiście dużo więcej. I każdy z nich może mieć różną intensywność, czas trwania, częstotliwość, przewidywalność. Mamy też ostre stresory, z których najmocniejsze, najbardziej intensywne według badań naukowych są śmierć małżonka, dziecka, najbliższej osoby, rozwód i nagła utrata pracy. Nie będę tutaj rozwijał jednak tego tematu, gdyż każdy z tych stresorów zostanie omówiony w osobnym odcinku podcastu. Wspomnę tylko, a raczej powtórzę, że stresory ostre mają swój początek i koniec i są jednorazowe. Oczywiście mogą one powodować również to, że pojawi się u nas stres chroniczny, bo na przykład w przypadku śmierci małżonka, nawet jeśli już minie żałoba, możemy być w bardzo trudnej sytuacji finansowej, kiedy to tylko jego praca była źródłem dochodu dla naszej rodziny. Czasami dochodzi też do nakładania się wielu kryzysów. Może być też tak, że wystąpi tak zwana sytuacja transkryzysowa, czyli problem zostaje wyciszony lub wyparty, co pozwala na tymczasowe normalne funkcjonowanie, ale w każdym momencie inny stresor może zainicjować nowy kryzys, czasami ze zdwojoną intensywnością w stosunku do pierwotnego stanu. Częścią sytuacji środowiska kryzysowego poza stresorami jest oczywiście sama osoba, na którą one oddziałują. Każdy z nas jest inny, różni nas osobowość, temperament i inteligencja. W kontekście stresu posiadamy różne cechy fizjologiczne, psychologiczne oraz kulturowe. Patrząc w ten sposób na osobę, na którą oddziałuje stres, możemy doskonale zauważyć subiektywny jego charakter. Czyli każdy z nas inaczej odbiera, odczuwa to, co dostaje z zewnątrz, czyli zarówno przyjemne, jak i nieprzyjemne elementy, bodźce czy właśnie stresory. Spójrzmy pierwsze na osobę pod kątem cech fizjologicznych. Badania naukowe potwierdzają, że dużo większą odporność na stres mają osoby zdrowe fizycznie, posiadające dobrą kondycję fizyczną. Nie chodzi tutaj o to, aby wyczynowo zacząć uprawiać sport, bo to czasami może przynieść wręcz odwrotne skutki, ale żeby szczególnie, jak mamy siedzący charakter pracy, nie jeździć wszędzie samochodem, pójść czasami na spacer, pojeździć rowerem. Potwierdzone jest również naukowo, że jest coś takiego jak wrodzona podatność. Genetycznie mamy zapisane pewne cechy i niektórzy z nas po prostu rodzą się mniej odporni na stres. To nie znaczy, że jesteśmy skazani na wieczny kryzys. I właśnie dlatego dbanie o kondycję fizyczną, posiadanie zasobów, pomocnych ludzi wokół siebie często powoduje, że nasza odporność na stres jest o wiele większa niż osób, które urodziły się z mniejszą podatnością na jego odczuwanie. Ale o sposobach radzenia sobie z kryzysem będzie w osobnym odcinku podcastu. Spójrzmy teraz na osobę pod kątem jej cech psychologicznych. Stresory najintensywniej będą działały na osoby, które są już w jakiejś sytuacji kryzysowej, czyli dochodzi do nakładania się stresorów, mają poczucie niskiej wartości, uważają się za mniej skuteczne, gorsze od innych oraz osoby, u których występuje cecha osobowości neurotyczność. Osoby neurotyczne cechują się większą skłonnością do doświadczania takich uczuć jak lęk, gniew, zazdrość, smutek czy poczucie winy. Przeciwieństwem neurotyczności jest stabilność emocjonalna. Ludzi różni również temperament i tutaj na tak zwanych choleryków stresor będzie oddziaływał mocniej, gdyż są oni drażliwi. Cechuje ich często zachowanie agresywne, wybuchowość, zmienność czy impulsywność. Poza cechami fizjologicznymi i psychologicznymi trzeba spojrzeć na człowieka jako funkcjonującego w danej kulturze, w danym środowisku. W odniesieniu do kryzysu posłużę się tutaj przykładem niezamężnej dziewczyny, która zachodzi w nieplanowaną ciążę, a dodatkowo zostawił ją partner, ojciec dziecka. I z jednej strony możemy mieć dziewczynę mieszkającą w małej wiosce gdzieś we wschodniej Polsce, gdzie każdy o każdym wszystko wie, a dla członków jej rodziny, ojca, matki, wyznacznikiem zasad i tego, jak należy żyć, jest głównie religia katolicka. I zobaczcie, właściwie wszystko dookoła może być dla niej wzmocnieniem stresu i kryzysu. Rodzice będą jej wyrzucać, że popełniła straszny grzech, że jak mogła w ogóle uprawiać seks bez ślubu, że będzie dla nich przyczyną wstydu wobec całej wioski. Idąc do sklepu, będzie widziała spojrzenia ludzi, którzy może nawet będą nią gardzić, a dodatkowo narastający w jej głowie kryzys będzie potęgował to, co odbiera z otoczenia. Wychowana w wierze katolickiej sama też będzie uważała się za kogoś gorszego, za kogoś, kto zrobił straszną rzecz. Zobaczcie, dziewczyna nie ma żadnego wsparcia i z każdej strony odczuwa w cudzysłowie atak. Mamy też drugą dziewczynę, mieszkającą przykładowo w Warszawie, wychowującą się w rodzinie o liberalnych poglądach. Spójrzmy. Jest anonimowa w dużym mieście, nie doświadcza ostracyzmu, rodzice są dla niej wsparciem, może nawet cieszą się, że urodzi im się wnuk lub wnuczka. I teraz doskonale widać, jak istotne jest to, w jakim środowisku żyjemy, z punktu widzenia tego, co może z nami zrobić sytuacja kryzysowa. Opowiedziałem wam o stresorach, o tym, że cechy ludzi oraz środowisko, w jakim żyją, ma wpływ na odczuwanie tych stresorów. Pozostał nam więc trzeci element, który ma niewątpliwy wpływ na to, czy znajdziemy się w sytuacji kryzysowej. Są to zasoby, o których już trochę powiedziałem, opisując inne elementy. Zasoby są taką przeciwwagą do samego stresora oraz do tych cech człowieka, które powodują, że jesteśmy bardziej podatni na kryzys. Jakie mamy lub możemy mieć zasoby? Po pierwsze, zasoby fizyczne, które mogą pomóc w reakcji na kryzys, podejmowaniu działań zapobiegawczych, minimalizowaniu oddziaływania stresora. I na przykład są to pieniądze, własne mieszkanie, dom. Pozwala to na przykład na odejście od przemocowego partnera. Samochód, który ułatwi poszukiwanie pracy, kiedy ją nagle stracimy. W ogóle w kontekście zasobów fizycznych chciałbym poświęcić temu osobny odcinek podcastu, a dokładnie chciałbym go poświęcić tematyce tak zwanej przemocy finansowej, kiedy to na przykład mąż jako jedyny utrzymujący rodzinę stosuje różne rodzaje formy przemocy wobec swojej żony, a ta zaś pozbawiona własnych pieniędzy nie potrafi, boi odejść się od niego. Poza zasobami fizycznymi mamy również zasoby osobiste i intelektualne, takie jak umiejętności, kwalifikacje i wykształcenie. Te zaś niewątpliwie na przykład mogą nam pomóc w znalezieniu szybciej pracy, gdy nagle ją utracimy. Pozostaje jeszcze trzecia grupa zasobów, czyli zasoby społeczne. I przykłady. Rodzina, przyjaciele. Według mnie jeden z najistotniejszych zasobów, bo chyba nic tak nie pomaga w kryzysie, jak sam fakt tego, że wiemy, że obok nas jest życzliwa osoba. Druga kwestia to dostęp do profesjonalnej pomocy, często połączony tutaj z koniecznością posiadania pieniędzy. Wówczas, będąc w sytuacji kryzysowej, możemy udać się po prostu po pomoc do specjalisty. Mówiąc o zasobach, chciałbym Wam zwrócić szczególną uwagę na to, że często nie jest tak, że my nie posiadamy zasobów, ale ich po prostu nie widzimy, nie potrafimy zidentyfikować i wykorzystać. I dlatego właśnie warto zwrócić się po profesjonalną pomoc, na przykład do psychologa, konsultanta kryzysowego, mentora kryzysowego, aby pomógł on nam zauważyć to, czego w sytuacji bycia w kryzysie, kiedy nasza sfera poznawcza jest zaburzona, nie zauważamy, a co może pomóc nam przepracować kryzys i wygasić go, a potem nawet przełożyć na rozwój. O rozwojowym potencjale kryzysu będzie również osobny odcinek podcastu. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka i zapraszam do słuchania kolejnych. Był to podcast Z kryzysem na ty.